Tomasz Nieśmiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami pan profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, UMCS, a także zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i z panem profesorem dziś porozmawiamy o charkowskiej ofensywie sił zbrojnych Ukrainy. To są te wydarzenia, które w ostatnich dniach i tygodniach obserwowaliśmy z ogromną uwagą, patrząc i śledząc właśnie to, co się dzieje na Ukrainie w tej wojnie, która już trwała 7 miesiąc. Ostatnio ukraińskie siły odbiły z rąk wojsk rosyjskich prawie 400 miejscowości w obwodzie charkowskim. O tym informowały oczywiście i media, i służby rządu ukraińskiego. Sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi, żaden okupant nie zdoła zdobyć serc Ukraińców. Można okupować terytorium, ale nie uda się okupować narodu. Jakie znaczenie jest tej ofensywy, no właśnie w 7 miesiącu wojny rosyjsko-ukraińskiej?
Tak, panie redaktorze, oczywiście to jest już właśnie ponad pół roku rosyjskiej agresji tej pełnoskalowej na Ukrainę, z którą właśnie przede wszystkim boryka się Ukraina, no ale także cały świat i my również. Poruszył pan redaktor kilka aspektów, między innymi tej ofensywy charkowskiej, dlatego właśnie chciałbym zacząć od właśnie tej analizy polityczno-militarnej, może akcentując właśnie na militarnym przede wszystkim znaczeniu tej kontrofensywy, niektórzy eksperci mówią ofensywy sił zbrojnych Ukrainy. Proszę zwrócić uwagę, że czekaliśmy właśnie na tą ofensywę czy kontrofensywę mniej więcej od przełomu maja i czerwca. Jeżeli wziąć pod uwagę ten aspekt militarny, to należy właśnie podkreślić, że mniej więcej w połowie maja strona ukraińska wykorzystała zasoby własnej amunicji. Dlatego właśnie ten etap określany mianem drugiej fazy, czyli właśnie wojny pozycyjnej, się rozciągnął od miesiąca maja właśnie do faktycznie przełomu sierpnia i września, kiedy z jednej strony Ukraina markowała kontrofensywę w obwodzie chersońskim, na prawym brzegu, ale uderzyła właśnie w obwodzie charkowskim. I oczywiście eksperci mówią, że no nie do końca, jeżeli weźmiemy pod uwagę to markowanie kontrofensywy w obwodzie chersońskim, było to właśnie, czy zamiarem strony ukraińskiej było zmylenie przeciwnika. Otóż z jednej strony tak, ale z drugiej strony Ukraina, i to zresztą podkreślał wielokrotnie prezydent Zełenski, ale także jego doradcy, między innymi Arestowicz, że Ukraina może i prawdopodobnie uderzy na kilku kierunkach. Oczywiście tym wiodącym kierunkiem ukraińskiej ofensywy był właśnie ten kierunek charkowski. Natomiast na tym odcinku chersońskim Ukraina też osiągnęła pewne postępy. Może nie tak imponujące na razie, jak właśnie na tym odcinku charkowskim, aczkolwiek zarówno właśnie na tym prawym brzegu Dniepru, na odcinku Krzywego Rogu, również Ukraina, siły zbrojne Ukrainy poczyniły pewne postępy, ale także na odcinku Mikołajów-Chersoń. I tutaj również mamy właśnie doniesienia, że one muszą być jeszcze jasna rzecz potwierdzone, że Ukraina się zbliżyła na odległość 15 km do Chersonia. Natomiast oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że kiedy Ukraina markowała kontrofensywę w obwodzie chersońskim, Rosja uwierzyła, ponieważ siły zbrojne Ukrainy, mając między innymi, tak jak już mówiłem, mniej więcej od połowy maja, zarówno Stany Zjednoczone, także Wielka Brytania, Polska czy inne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego intensywnie dostarczały Ukrainie zarówno systemy artylerii lufowej, jak i rakietowej natowskich standardów. I dzięki między innymi HIMARS-om Ukraina mogła właśnie przystąpić do realizacji tego planu kontrofensywy, najpierw przygotowując sobie pole do tejże kontrofensywy, czyli niszcząc punkty dowodzenia, magazyny armii rosyjskiej, ale także jak to miało miejsce w przypadku obwodu chersońskiego, Ukraina zniszczyła przeprawy, między innymi most kolowy i most kolejowy w okolicach Chersonia, w okolicach takiej miejscowości jak Antoniwka, ale także właśnie na wysokości Nowej Kachowki zniszczyła część właśnie tamy, nie uszkadzając właśnie zapory, uniemożliwiając zarazem stronie rosyjskiej przerzut sprzętu ciężkiego na prawy brzeg Dniepru. Dodatkowo zniszczono właśnie most w takiej miejscowości jak Dariewka, żeby uniemożliwić stronie rosyjskiej przerzut na obszarze prawego brzegu Dniepru pomiędzy północą a południem. I rzeczywiście dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że strona ukraińska skutecznie zaatakowała lotniska rosyjskie na Krymie, między innymi Saki, między innymi Gwardijskie, strona rosyjska uwierzyła, że Ukraina prawdopodobnie przygotowuje to główne natarcie na odcinku chersońskim i przerzuciła między innymi z kierunku Charków, z kierunku Donieck-Lugańsk, część właśnie batalionowych grup taktycznych na właśnie ten odcinek południowy w okolice Chersonia. Stąd właśnie strona ukraińska miała właśnie poniekąd ułatwione zadanie, jeżeli chodzi właśnie o rozwinięcie ofensywy na odcinku charkowskim.
Czyli jednak słabość tej strategii rosyjskiej została tutaj obnażona?
Panie redaktorze, oczywiście nie jestem specjalistą w zakresie wojskowości, ponieważ nie mam stopni generalskich, dlatego właśnie tutaj nie będę się porywał z motyką na słońce, żeby dokonać gruntownej analizy strategii, pragnę podkreślić, strategii Federacji Rosyjskiej, aczkolwiek odwołam się do opinii ekspertów, którzy twierdzą, że ta strategia Federacji Rosyjskiej nie uległa zmianie. Co to oznacza? Że właśnie Rosja walczy tak, jak walczył Związek Radziecki w okresie II wojny światowej. Ba, nawet w kontekście tejże strategii, tych walów ogniowych, tych trzech linii obrony, Rosja tutaj popełniła karygodne błędy, ponieważ w obwodzie charkowskim okazało się, że zgodnie z tą strategią jeszcze z czasów radzieckich nie było w obwodzie charkowskim trzech linii obrony, tylko jedna i to słabo właśnie uzbrojona i wyposażona. Dodatkowo według tej strategii, w oparciu o którą walczył Związek Radziecki, oprócz właśnie tych trzech linii obrony, musiały być jeszcze punkty B, tak zwane punkty B, wspierające te właśnie trzy linie obrony. Tych punktów oczywiście też nie było, dlatego kiedy strona ukraińska dokonała przełomu w tej pierwszej linii obrony Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, okazało się, że może to tempo ofensywy być zdecydowanie szybsze od planowanego. Dlatego właśnie strona ukraińska w ciągu kilku dni się posunęła na niektórych odcinkach na głębokość 50 km, na niektórych 70. Stąd właśnie dla Rosji przede wszystkim, która walczy w oparciu o przestarzałe koncepcje, ale także właśnie proszę wziąć pod uwagę, że ten sprzęt poradziecki, którym dysponuje Rosja, nie pozwala Rosji prowadzić właśnie wojny czwartej generacji. Czyli w dalszym ciągu jest to wojna trzeciej generacji. Stąd właśnie Ukraina, kiedy uzyskała ten sprzęt zachodni, jakościowo, pomimo że ilościowo w dalszym ciągu ustępuje Rosji, ale jakościowo okazało się, że uzyskała przewagę. I ta przewaga została zrealizowana na tym odcinku charkowskim.
I chyba jednak Ukraińcy też po tych niewątpliwych sukcesach uwierzyli, czy jest to taki namacalny dowód na to, że oni mogą na polu walki rzeczywiście wygrać z wrogiem.
Tak, panie redaktorze. I właśnie na samym początku naszej dyskusji mówiliśmy o tym aspekcie militarnym, ale także politycznym. I tutaj właśnie strona ukraińska udowodniła przede wszystkim sobie, że potrafi przeprowadzać nie tylko skuteczne operacje obronne, bo jeżeli się odwołamy do początku tej wojny, to skutecznie obroniono Kijów. No. Tak, obroniono właśnie inne obwody, chociażby Czernichowski czy Sumski przed rosyjską inwazją. Natomiast oczywiście operacje obronne mają inną specyfikę, natomiast oczywiście...
O tym też często, panie profesorze, mówili właśnie eksperci, że analizujący choćby te pół roku tego konfliktu, że o ile można mówić o takich akcjach zakończonych sukcesem defensywnych, to brakuje takiego sukcesu ofensywnego. Mówię o sukcesie ukraińskim. I właściwie w tych ostatnich dniach, w tym ostatnim czasie ten sukces jednak nadszedł.
Tak, tak, panie redaktorze, jeżeli odwołamy się do oczywiście polityki Federacji Rosyjskiej, to jest to polityka agresywna, polityka państwa bandyckiego, państwa wspierającego terroryzm, która polega na tym, że odebrano Ukrainie część terytorium państwa suwerennego, a później Federacja Rosyjska przedstawia swoje warunki zawarcia pokoju, że my zatrzymamy część waszego terytorium, a część jesteśmy skłonni oddać. I oczywiście w ramach tego scenariuszu Ukraina, jeżeli będzie państwem słabym, jeżeli nie potrafi wyprzeć, czyli przeprowadzić operacji ofensywnej, no to wtedy będzie musiała ulec tym żądaniom Federacji Rosyjskiej. W tym momencie Ukraina udowodniła sobie samej, że potrafi przeprowadzić, jej siły zbrojne potrafią przeprowadzić operację ofensywną. Udowodniła, czyli pokazała Rosjanom, że właśnie potrafią walczyć, nie tylko broniąc się, ale także skutecznie kontratakując. I Ukraina udowodniła także Zachodowi, że potrafi właśnie być przewidywalnym partnerem, silnym partnerem, posiadającym naprawdę wartościowe siły zbrojne, które potrafią właśnie
skutecznie korzystać z tego
w ramach wojny czwartej generacji, posiadając odpowiednie typy uzbrojenia. Także pod tym względem ta kontrofensywa charkowska, czy ofensywa, jak mawiają niektórzy eksperci, ma niezwykle ważne znaczenie. Zobaczymy, czy będzie to wydarzenie o znaczeniu przełomowym dla tej wojny. Czas pokaże. Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę i należy oczywiście też ostrożnie podchodzić do tego rodzaju komunikatów, oświadczeń, że Rosja już została pokonana. Otóż Rosja ma właśnie jeszcze spore zasoby ludzkie, ale także spore zasoby sprzętowe. Tak, Rosja walczy w oparciu o strategię sprzed wielu, wielu lat, czyli właśnie w ramach wojny trzeciej generacji. To widzimy, jak Rosja się mści na właśnie Ukrainie, z tego względu,
no właśnie,
że przegrała...
były też odwetowe akcje, prawda?
Tak, dokładnie, że przegrała właśnie to starcie, które prawdopodobnie historycy będą określać jako bitwę właśnie o Charków, czy obwód charkowski, czy właśnie kontrofensywę pod Balaklią, czy Iziumem. No zobaczymy właśnie, jak tutaj się rozwinie twórczość historyków ukraińskich, polskich. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Rosja nie ma wystarczającej liczby precyzyjnej broni, żeby skutecznie niszczyć infrastrukturę militarną, dlatego właśnie w ramach zemsty niszczy infrastrukturę cywilną, popełniając właśnie zbrodnie
wojenne.
No właśnie
prezydent Zełenski mówi wprost, że to są właśnie dowody na to, że Rosja jest państwem terrorystycznym.
Oczywiście, nie ulega to żadnej wątpliwości. Tym bardziej właśnie się dziwię, że w ramach tak zwanej ideologii ruskiego...
Panie profesorze, przepraszam, że przerwę, no ale chyba jednak nie wszyscy nie mają tych wątpliwości, patrząc także po wypowiedziach i spotkaniach niektórych przywódców zachodniej Europy, którzy wydawałoby się, że mają doskonale zdają sobie doskonale sprawę z tego, jakim człowiekiem jest Putin, a mimo wszystko wciąż próbują podejmować jakieś dyplomatyczne, czy nawet dalej idące działania.
No oczywiście tutaj zawsze będzie potrzebny ktoś, kto właśnie utrzymuje kontakt, żeby właśnie mieć tą platformę do przynajmniej rozmów, ewentualnie do porozumienia na linii Rosja-Ukraina, na linii Rosja-Zachód.
No tak, ale słowa prezydenta Macrona, który mówi o podżegaczach, tak? Też nie można nad nim przejść do porządku dziennego.
Ale właśnie,
prawda?
Tutaj już dotykamy materii związanej właśnie z Unią Europejską, związanej właśnie z rolą państw, które aspirują do miana, do roli przywódców tej Unii Europejskiej i czy rzeczywiście, czy na przykład Republika Federalna Niemiec czy Francja spełniają tą rolę. I widzimy właśnie w postawie chociażby Władimira Putina, że zawsze trochę lekceważąco podchodziły Putin i Rosja do między innymi stanowiska, czy właśnie postawy, czy chociażby właśnie kanclerza Niemiec, czy na przykład prezydenta Francji. A zatem, żeby skutecznie pertraktować, to trzeba najpierw, tym bardziej mówimy o Rosji, która rozumie politykę siły, a zatem trzeba stanowczo najpierw pokazać, że Zachód, w tym Unia Europejska, czołowe państwa Unii Europejskiej, mają tą siłę, wolę działania, na przykład jeżeli Republika Federalna Niemiec zacznie realizować przynajmniej część swoich obietnic w stosunku do Ukrainy w kontekście dostaw sprzętowych, to wtedy właśnie pokaże chęć działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także w Europie. I to będzie język zrozumiały dla Władimira Putina. Jeżeli Władimirze Putinie nie wykonasz tych czy innych zobowiązań wynikających z prawa humanitarnego, z prawa międzynarodowego, my będziemy postępować tak, a nie inaczej i konsekwentnie realizujemy te nasze obietnice. I pod tym względem imponująco wygląda postawa zarówno Wielkiej Brytanii, ale także Stanów Zjednoczonych. Dlatego właśnie, jeżeli bierzemy pod uwagę to, z czyim zdaniem i stanowiskiem będzie się liczył Putin, Władimir Władimirowicz, no to właśnie akurat będzie brał pod uwagę stanowisko czy opinię Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Chociaż też refleksja także na unijnych salonach przychodzi. W ostatnich dniach też było cytowane szeroko także w Polsce przemówienie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która mówiła, że trzeba było słuchać jednak Polski i krajów bałtyckich, że Putin się nie zatrzyma.
Tak, panie redaktorze, tylko właśnie w polityce Niemiec, ale także podejrzewam Francji, mamy dwie warstwy, narracyjną i właśnie tej polityki rzeczywistej. Kiedy te dwie warstwy zaczną ze sobą w miarę się pokrywać, to wtedy będziemy mówili, cały czas o tym mówię, o skutecznym oddziaływaniu polityki europejskiej, Unii Europejskiej, tak, na właśnie Federację Rosyjską. Jeżeli właśnie tutaj ta warstwa narracyjna nie zawsze się pokrywa właśnie z tą warstwą twardej polityki, no to wtedy właśnie Rosja, tak jak już wspomniałem, bierze pod uwagę tylko właśnie tą warstwę twardej polityki. Dlatego właśnie słowa, ale właśnie później muszą iść czyny.
Tak to w tej twardej polityce i geopolityce jest i być musi, o czym dziś mówi państwu profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS także, który jest gościem Studia Wschodniego i do naszej rozmowy z panem profesorem w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.